mocno upraszczając, można powiedzieć, że no bardzo trzeba się zawziąć, żeby nie chcieć iść do nieba? Czy bardzo, bardzo trzeba się starać i trudno jest do tego nieba trafić?
Można by powiedzieć w perspektywie siły, prawda? Bo patrząc na ludzkie postępowanie, można powiedzieć tak, to nie jest aż tak dramatyczna sprawa odrzucenia. Ludzie odrzucają z bardzo błahych powodów. Bardzo często. I bywa tak, że to jest jakiś tam jeden akt. Najgorzej jest wtedy, gdy człowiek zaczyna w to brnąć, bo wtedy on się utwierdza w tym swoim przekonaniu. Ale pamiętajmy, że nic nie jest stracone. Nigdy dla Boga nic nie jest stracone. Nigdy nie ma sytuacji bezwzględnej straty. I dlatego właśnie Kościół mówi, nie wiemy, kto jest zbawiony. Nie, albo raczej nie wiemy, bo o niektórych zbawionych wiemy, że są zbawieni, prawda? Dlatego ogłaszamy ich świętymi. Natomiast
o nikim nie można powiedzieć,
że jest potępiony, prawda? Nie wiemy nigdy do końca, na czym polegał sąd w stosunku do niego, prawda? Sąd ostateczny ma to do siebie, że to, dlatego tradycja katolicka zawsze odróżniała ten sąd powszechny, prawda? Sąd ostateczny, który nastąpi na końcu czasów, jakkolwiek byśmy ten koniec czasów rozumieli. Prawda? Jak jeszcze raz powtarzam, tu może nawet nie zwracajmy uwagi na te hollywoodzkie wydarzenia, jakieś tam i to miało być koniec czasów. Owszem, to tak z punktu widzenia takiego obrazowego, to jest wygodny taki motyw, prawda? I dlatego też w ikonografii znajdziemy bardzo często tego rodzaju motywy. Takiego sądu Chrystusa ostatecznego, gdzie tu już wszystko się dokonało i tak dalej, prawda? Natomiast no nie sprowadzajmy tego do takich naszych ziemskich ram czasowych, że to tu nastąpi w 2012 roku sąd ostateczny, prawda? Zmiana wymiaru, można by powiedzieć, życia człowieka będzie także w jakimś sensie zmianą wymiaru czasowego, więc niektórzy nawet teologowie mówią, sąd ostateczny jest jednocześnie, dokonuje się jednocześnie z sądem powszechnym, a więc po prostu perspektywa śmierci wyznacza zupełnie inne wymiary czasowe. I z punktu widzenia, można powiedzieć, Pana Boga już jesteśmy osądzeni, ostatecznie osądzeni. Ten sąd ostateczny już nastąpił, ale ja nie chciałbym wchodzić w tym momencie w tego rodzaju dość grząskie dywagacje, prawda? Bo tam jest grząsko. Co my możemy powiedzieć o tej innej rzeczywistości, do której doświadczeniem nie mamy dostępu? Dlatego to lepiej zostawić bez jakichś tam głębokich wnikań w to, jak to faktycznie nastąpi. Tutaj możemy sobie tylko trochę pospekulować. Natomiast o co innego chodzi? Ta ostateczność sądu, która nastąpi, ma związek z tym, że Bóg jest ostatecznie zwycięzcą. To nie jest tak, że On jest zwycięzcą tylko na jakiś czas. Że to nie jest tak, że na 1000 lat zwycięży, a potem wszystko zacznie apiać od nowa, prawda? Że celem Boga jest stworzenie świata, w którym On jest zwycięzcą. Prawda? Celem Boga jest stworzenie świata, w którym Jego chwała się ma stać, prawda? A jak to się ma z perspektywy naszego świata i z naszego czasu, pojęcia nie mam. Natomiast Bóg w nas też musi ostatecznie zwyciężyć. My musimy z Nim razem ostatecznie zwyciężyć. Prawda? I dlatego ta perspektywa sądu, nazywamy ten sąd właśnie dlatego ostatecznym. I jeszcze raz powtarzam, sąd, żebyśmy znowu za bardzo nie narzucili sobie naszych obrazów tutaj czysto ziemskich, nie? Bóg jest przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jezusowi Chrystusowi wiemy o tym, że Bóg nie zostawi nas w naszej złości, w naszej słabości, prawda? Może znowu, czy nawiązując do takich obrazów, może powiedzieć tak. Jeśli Bóg jest sędzią sprawiedliwym, to Chrystus jest doskonałym adwokatem. Prawda? Chociaż żebyśmy też za daleko nie poszli w tej analogii, żeby nie wyszło nam znowu tak, że my możemy być najgorszymi złodziejami, a mamy dobrego adwokata i tak nas wybroni, prawda?
Ale takie teorie teologiczne też się pojawiają.
Tak. To jest takie niebezpieczeństwo związane w ogóle ze zrozumieniem piekła, nieba i w ogóle rzeczy ostatecznych. Może jeszcze będzie okazja do tej kwestii wrócić, do kwestii pustego piekła. Ostatnio troszkę nawet i w polskiej teologii na ten temat była mowa. Wydaje mi się, że cała sprawa polega właśnie być może na tym, że nie do końca rozumiemy, na czym polega piekło, niebo, czy czyściec, czy w ogóle nasze rzeczywistości ostateczne, a czy ktoś jest w niebie. Jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest w piekle. Piekło jest realną perspektywą człowieka. Odrzucenie tej realnej perspektywy od człowieka powoduje, że cała nasza wolność i cała nasza...
Nie ma sensu.
Nie ma sensu, staje się pozorna.
Cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak dobrze się skończy.
To na tej zasadzie, że to... Więc dramat człowieka i dramat jego wolności polega na tym właśnie, że istnieje perspektywa, że nie wszystko dobrze się skończy. Ta perspektywa zawsze nam towarzyszy.